Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek modlił się za zmarłych papieży. W Watykanie trwa konferencja o współczesnych formach niewolnictwa. W Korei Południowej obraduje Światowa Rada Kościołów. Zwierzchnik Anglikanów zapowiada ekumeniczne niespodzianki papieża. Przedstawiciel rosyjskiego prawosławia nawołuje tymczasem do wierności Ewangelii i obrony prześladowanych chrześcijan. 2 listopada zapraszam na wieczorny program informacyjny. Papież modlił się za duszę swych poprzedników. O godzinie 18 zszedł do grot Bazyliki Watykańskiej, gdzie znajdują się papieskie groby. Modlitwa ta miała charakter ściśle prywatny. Rano Franciszek spotkał się z członkami Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Obraduje ona w Watykanie nad handlem żywym towarem, mówi kardynał Roger Echegaray.
Niewolnictwo przybiera dziś nową formę. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo ludzie mają dziś wypaczone albo zbyt giętkie sumienia. Jeśli papież zwołał do Watykanu największych znawców tego zagadnienia, to właśnie po to, by obudzić nasze sumienia i pokazać, jak wielkim zagrożeniem jest ten proceder, który rozwija się na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Handel ludźmi, a w szczególności kobietami i dziećmi.
Natomiast na Twitterze Franciszek zwrócił dziś uwagę na znaczenie duchowych zmagań. Walka ze złem jest ciężka i długa. Najważniejsze, by wytrwale i z cierpliwością się modlić, napisał papież. Prymas Anglikanów i papież Franciszek szykują nam ekumeniczne niespodzianki. Ujawnił to w rozmowie z Radiem Watykańskim sam arcybiskup Justin Welby. Odmówił jednak podania jakichkolwiek szczegółów. Wszystkiego dowiemy się podczas przyszłej wizyty arcybiskupa Canterbury w Watykanie, która zaplanowana jest na wiosnę. Aktualnie przebywa on w Korei Południowej, gdzie uczestniczy w Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów. W rozmowie z Radiem Watykańskim podkreślił, że w osobie Franciszka wszyscy, nie tylko katolicy, otrzymali wielkiego papieża, papieża niespodzianek, jak zaznaczył. Mówiąc o szansach na zjednoczenie, podkreślił, że wymaga ono ofiar.
Jesteśmy podzieleni, żyjemy w różnych kościołach. I im dłużej to trwa, tym bardziej nasze różne wspólnoty utrwalają własne instytucje i zapuszczają w nich korzenie. W niektórych wypadkach trwa to już kilkaset lat. I dlatego coraz trudniej jest nam zgodzić się na rewizję naszego sposobu bycia Kościołem i wyrzec się dla Chrystusa niektórych rzeczy, które stanowią o naszej tożsamości. Dzielą nas ważne różnice dogmatyczne, na przykład z Rzymem, ale bardzo poważnie nad nimi pracujemy. Trzeba to kontynuować, ale jednocześnie kościoły, które prowadzą ten dialog, muszą się zgodzić na to, że nie ma takiej rzeczy, której nie można by poświęcić w imię posłuszeństwa Chrystusowi wzywającemu nas do jedności.
Zgodną atmosferę Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów zakłóciło wystąpienie przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego. Metropolita Hilarion w ostrych słowach potępił agresywny laicyzm oraz radykalną islamizację. Wypowiedział się również przeciwko naruszaniu wartości rodzinnych i promowaniu relacji homoseksualnych. W tym kontekście oskarżył niektóre kościoły o sprzeniewierzanie się chrześcijańskiej wierze w poszukiwaniu kompromisu w sprawach moralności, by w ten sposób zyskać na popularności w sekularyzowanym świecie. Podobnie jak i inni przedstawiciele kościołów prawosławnych, metropolita Hilarion wezwał Światową Radę Kościołów, by spożytkowała swój potencjał na obronę prześladowanych chrześcijan w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. Wystąpienie przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego wywołało gwałtowne reakcje przedstawicieli innych kościołów, które poczuły się dotknięte jego słowami. Do Światowej Rady Kościołów należy bowiem również wiele wspólnot protestanckich, które rozminęły się z biblijnym nauczaniem o rodzinie, seksualności człowieka, a nawet obronie życia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Nowy miesiąc to również nowe intencje, które papież poleca naszym modlitwom. Przedstawimy je w pierwszej części magazynu. Następnie nadamy audycję Droga do Świętości, którą przygotowało Radio Fiat z Częstochowy. Zapraszamy. Jak co miesiąc modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Pierwsza z nich to, aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia wierności. O kapłańskich trudach i cierpieniach papież Franciszek mówił we wrześniu, kiedy spotkał się z księżmi swojej rzymskiej diecezji w Bazylice Laterańskiej Katedrze Wiecznego Miasta. Zachęcił ich wówczas, by po pełnym zmęczenia dniu zawsze powierzali jego trudy Panu Jezusowi, obecnemu w Najświętszym Sakramencie, przychodząc przed tabernakulum. Wyjaśnił ponadto, że choć posługa kapłańska zawsze wiąże się ze zmęczeniem, inaczej przeżywa się poniesione trudy, kiedy były one naprawdę służbą ludziom.
Kiedy ksiądz ma kontakt ze swoim ludem, odczuwa zmęczenie. Kiedy zaś nie ma kontaktu ze swoim ludem, też je odczuwa, ale nie jest to dobre zmęczenie. Żeby zasnąć, musi zażyć tabletkę, nieprawda? Natomiast taki kapłan, który jest w kontakcie ze swoim ludem, widzi, że ten lud ma naprawdę wiele potrzeb, ale są to Boże potrzeby. Czyż nie jest tak właśnie? Zaradzić tym potrzebom to trud na serio i wtedy nie są konieczne tabletki nasenne.
Ojciec Święty mówił też wówczas o zmęczeniu przeżywanym nieraz pod koniec kapłańskiego życia, gdy się rozważa jego troski i niepowodzenia. Przytoczył przykład biblijnych postaci, które także przeżywały takie trudne chwile, jak Mojżesz, Eliasz, Jeremiasz czy Jan Chrzciciel. Zalecił, by uciekać się wtedy zawsze do modlitwy, trwać przed tabernakulum, choćby przyszło przed nim usnąć. Pomocą w takich momentach winna być również kapłańska wspólnota z innymi księżmi, a zwłaszcza z biskupem. Papież zaleca nam też intencję misyjną na każdy miesiąc. W listopadzie mamy się modlić, aby kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych kościołów jako owoc misji kontynentalnej. O tej misji Franciszek mówił w Rio de Janeiro na spotkaniu z Komitetem Koordynacyjnym Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej SELAM.
Misja kontynentalna wymaga powstania świadomości Kościoła, który się organizuje, aby służyć wszystkim ochrzczonym i ludziom dobrej woli. Uczeń Chrystusa jest osobą we wspólnocie, aby dawać siebie innym. Misja kontynentalna wymaga przynależności kościelnej. Takie ustawienie zagadnień rozpoczynające się od uczenia się misyjności, pociągające za sobą zrozumienie tożsamości chrześcijanina jako przynależności kościelnej, wymaga, abyśmy jasno określili, jakie są aktualne wyzwania dotyczące bycia uczniem i misjonarzem. Bycie uczniem i misjonarzem to powołanie. Nie ma statycznego bycia uczniem i misjonarzem. Nie dopuszcza to zamknięcia się i odnoszenia do samego siebie. Albo odnosi się do Jezusa Chrystusa, albo odnosi się do ludu, któremu należy głosić Słowo Boże. Dlatego chciałbym powiedzieć, że pozycja ucznia i misjonarza nie jest pozycją w centrum, lecz na peryferiach. Żyje ukierunkowany na peryferię.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które papież poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności. Oraz misyjną, aby kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych kościołów jako owoc misji kontynentalnej.
Każdy z nas ma inne wyobrażenie osób, które wyprzedziły nas w drodze do nieba. Jednych do dnia dzisiejszego ogarnia smutek, a w innych budzi się nadzieja, że zmarłemu mężowi czy żonie, synowi czy córce, dziadkom czy krewnym, przyjaciołom czy znajomym żyje się teraz lepiej. Dzisiaj W okresie uroczystości Wszystkich Świętych wspominamy wszystkich tych, którzy odeszli do Pana, a każdego dnia w tę nieziemską wędrówkę udaje się przecież wielu. Pamięć o nich jest widoczna, jednak także w tym dniu powinna się budzić w nas refleksja nad własnym życiem. Czy moje podążanie do świętości, do której jest powołany każdy z nas, przebiega bez zakłóceń? Zadajmy sobie pytanie, jaka jest droga do świętości?
No, żeby świętym zostać, to na pewno nie jest to proste, ale poprzez pracę, poprzez modlitwę i poprzez zwyczajny sposób wykonywania wszystkich swoich obowiązków, oczywiście łączenie to z Bogiem, na pewno to jest taka droga do świętości. Na pewno jak człowiek już tak mocniej jest zjednoczony z Bogiem, to jest prościejsza sprawa, natomiast więcej odciąga od Boga ludzi, czy powiedzmy, czy prasa, czy telewizja, czy w ogóle takie te zagrożenia współczesne XXI wieku. Trzeba tej pracy nad sobą, nad tym, żeby te wszystkie sprawy nas właśnie przybliżały do Pana Boga.
Trzeba dobrze żyć, ale to chodzi o ludzi żywych, nie? Żyjących. No to trzeba dobrze żyć po prostu. I to jest zasada pierwsza i chyba ostateczna.
Jak szybko zostać świętym? Trzeba szybko kochać Jezusa, nie odkładać na jutro i też kochać bardzo konkretnie tego bliźniego, mamę, tatę, siostrę, brata.
Zachowywać przykazania i to jest najpewniejsza droga do świętości. No i cóż więcej można powiedzieć? I myślę, że jeszcze wskazania Ojca Świętego też w tym pomagają jak najbardziej. Ojca Świętego Jana Pawła II i obecnego również. Ja myślę, że każdy z nas jest w pewien sposób święty, bo wszyscy są powołani do świętości i to jest powołanie każdego człowieka, więc wszyscy mamy te same możliwości.
Po prostu żyć według Ewangelii i jak najwierniej wypełniać swoje powołanie. Czy to jest powołanie zakonne w moim przypadku, czy powołanie przepiękne, powołanie do życia rodzinnego, czy też powołanie w życiu samotnym. A między innymi, żeby uszczegółowić, wielka miłość do Matki Bożej, bo ona nas cudownie podprowadza do Chrystusa, świętości. Poza tym być bardzo otwartą, oczywiście po pierwsze na Boga poprzez Marię, później otwartą bardzo na człowieka, na jego potrzeby. Nigdy nie przejść obojętnie obok człowieka, każdego, i tego, który się uśmiecha, i tego, który jest jakoś zadumany, smutny, a może nawet, ja często to czynię, szczęść Boże, obiecuję Pani modlitwę, bo widzę, że jakiś problem jest, zatrzymuje się ktoś i się otwiera, wypowie się, wyzwoli takiemu człowiekowi, który jest w potrzebie, bardzo wielkiej potrzebie, pomaga się. Więc otwartość na Boga, na drugiego człowieka. Nigdy obojętnie koło Boga w drugim człowieku. Dużo radości i pogody ducha. Nigdy nie myśleć o sobie, bo wciąż o innych, o ich trudnościach. A jeżeli ktoś zaczyna o sobie myśleć, to mnie boli. Inni więcej cierpią i może piękniej cierpią ludzie świeccy, siostry zakonne niż kapłani.
Oj, to takie recepty chyba nikt nie ma. Chociaż malarze renesansu mówili, że łatwiej dostać się do nieba, jak niebo namalować. Ale mam nadzieję, że każdy jakąś drogę indywidualną odnajdzie, bez względu na trudności życia, jakie go dotykają. Recepty to każdy sam musi szukać w swoim życiu, w kontakcie z Panem Bogiem, ze świętymi. Chyba trudno. Wątpliwość zawsze będzie. Gdyby było łatwo, niebo byłoby pełne. Nie pamiętam, zdaje się, że to u Faustyny Kowalskiej w dzienniczku, że tylko 10% ludzi dostaje się do nieba natychmiast po śmierci. A te pozostałe 90% czyściec i niestety część jakaś do piekła trafia. Czyli do tej samotności, do tej czarnej dziury.
Nie wiem, czy dobrze powiem, ale służyć Panu Bogu przez całe życie.
Pytanie jest łatwe. Postępować zgodnie z sumieniem, tylko z sumieniem, a sumienie kształtować w oparciu o naukę Kościoła.
Trzeba czynić dobro.
Trzeba być dobrym za życia.
Czy to jest prawdziwa droga do świętości? Recepty dla każdego człowieka, który pomylił drogę do świętości, wypisuje Pismo Święte w postaci Ewangelii, w 8 błogosławieństw. To jedno z lekarstw, które zaleca do stosowania w życiu najlepszy lekarz, Jezus Chrystus. Jak mu dziś odpowiem? Skorzystam z jego rad, czy będę się leczył na własną rękę? Niech ta atmosfera uroczystości pozwoli nam dokonać rachunku sumienia swojego ziemskiego życia, bo nie znasz dnia ani godziny, kiedy wezwie cię do siebie Pan. Niech na grobach naszych bliskich płoną dzisiaj znicze pamięci, a w naszych sercach płonie modlitwa za nich, za siebie i za Twoją świętość. Warto też w dobie uroczystości wszystkich świętych zastanowić się nad przeżywaniem naszej żałoby. Jak mówi ojciec Tomasz Knopy, żałoba to przecież wieloetapowy proces.
Żałoba to jest proces. My najczęściej myślimy, że żałoba to jest okres jednego roku, w którym ubieramy się na przykład na czarno. Zwykle myśli się o tym, że żałoba trwa rok. I wtedy człowiek może pewnych rzeczy nie robić. Ma prawo odmówić pójścia na zabawę. Daje mu się prawo do tego, żeby był smutny, żeby opłakiwał kogoś, kto odszedł. I w tym sensie mówimy o żałobie jako czymś zewnętrznym. Tymczasem to jest drugie znaczenie żałoby. Ten okres zewnętrznych rytuałów związanych ze stratą. Pierwsze, podstawowe znaczenie żałoby to jest to, co się dzieje w nas, w środku. To jest proces psychoduchowy, w którym jest także zaangażowane całe nasze ciało. Osoby, które przeżywają żałobę, cierpią zarówno na poziomie duchowym, bo tęsknią i cierpią z powodu tego, że nie mogą przeżywać tej miłości tak bardzo, jakby chcieli. Przeżywają na płaszczyźnie psychicznej, gdzie dominujące uczucia to owszem poczucie smutku, opuszczenia, braku sił.
Biskup Antoni Długosz wyjaśnia, w jaki sposób rozmawiać o śmierci z dziećmi.
Dziecko nie ma lęku przed śmiercią, dlatego jest wiele wypadków na drogach. Dzieci zakładają się, kto zdąży przebiec przed pędzącym samochodem i wiele dzieci ginie. Często dzieci też nie zważają na czerwone światło, przebiegając jeszcze na czerwonym świetle przez jezdnię. Dopiero lęku przed śmiercią uczą się od rodziców i opiekunów, którzy mówią: uważaj, bo zginiesz, a przecież musisz żyć. Mówią o konsekwencjach związanych nawet z jakimś wypadkiem, że możesz być później przez całe życie kaleką. I właśnie ta nauka powoduje później, że stopniowo dziecko zaczyna się bać śmierci. Ale na ogół to bardzo pozytywnie podchodzi do sprawy. Takie doświadczenie swojego życia powiem, że byłem bardzo żyty ze starą dzielnicą, gdzie się urodziłem, przy ulicy Kieczyńskiej. To było na Zawadach, obecnie to jest dzielnica Tysiąclecia. Tam sympatyzowaliśmy ze sobą, byliśmy przyjaciółmi i mojej koleżance z pierwszej klasy zmarła mamusia. Ona miała jeszcze swoją młodszą siostrę i starszego brata. Wszystkie sąsiadki otoczyły wielką opieką, trójkę dzieci, oczywiście męża zmarłej. Na wyścigi jak gdyby przynosiły posiłki, zapraszały dzieci do domu. No, troska była wielka. Ja przypatrując się, jak to moją koleżanką czy się opiekują, myślałem sobie, jaka szkoda, że moja mamusia nie zmarła, bo też by się mną opiekowano. Takie właśnie ma pojęcie dziecko odnośnie tragedii, no nie tragedii, ale tajemnicy śmierci.
Śmierć bliskich nie jest bezsensowną tragedią, pod warunkiem, że dobrze wykorzystaliśmy życie doczesne, że kroczyliśmy drogą ku świętości. Śmierć jest natomiast dramatem również dla chrześcijan, jeśli przychodzi komuś z nich umierać, zanim nauczy się żyć i kochać. Dla takiego człowieka śmierć zawsze przychodzi za wcześnie. Sposób przeżywania czyjejś śmierci i żałoby po ukochanej osobie mówi nam zawsze coś ważnego o nas samych oraz o naszym obecnym sposobie istnienia. Proces umierania, czyli przechodzenia z życia do życia, to jeszcze jedna szansa na rozwój. Uczeń zmartwychwstałego Chrystusa wie, że życie bez miłości jest agonią i że ten, kto nie umie żyć, nie potrafi umierać.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.